Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, jesteśmy tutaj z różnych diecezji, z różnych miejsc na Podhalu. Niektóre rekolekcje się kończą już niedługo, już jutro, tak jak rekolekcje obu diecezji warszawskich. Inne rekolekcje dopiero się zaczęły. Dlatego, ponieważ jesteśmy tutaj wszyscy razem, temat musi być wspólny. Więc jeżeli już ten temat ktoś z Was słyszał, proszę o wybaczenie. Mam nadzieję, że mimo wszystko coś nowego Pan Bóg nam do serca dzisiaj powie. Bo jest to szczególny dzień, szczególna okazja i szczególne miejsce. Miejsce poświęcone Maryi. Spróbujmy stanąć tak duchowo w jej obecności, skierujmy do niej nasze serca, nasze myśli, aby to ona sama powiedziała nam to, czego pragnie, co nam pragnie najbardziej powiedzieć, co jest dla nas najważniejsze. Ona to najlepiej wie. Jakie by nie były tutaj słowa powiedziane, niech Maryja sama mówi do naszego serca. Chcę dzisiaj pochylić się nad trzecim tematem rekolekcji, który ma tytuł Miłosierdzie jest większe niż grzech. W zeszłym tygodniu, w środę, na rekolekcjach obu diecezji warszawskich właśnie ten temat poruszałem. Było to na głodówce. I widzę, że są tu wśród nas osoby, które były wtedy razem ze mną na głodówce właśnie w środę. Są takie osoby, prawda? No właśnie. I muszę powiedzieć, że sceneria tej konferencji była przedziwna. Tematem jest miłosierdzie. Ogrom tego miłosierdzia Bożego. Moc miłosierdzia. Jan Paweł II w encyklice o miłosierdziu Bożym napisał, że Bóg jest miłością. I ta miłość, nawet w obliczu grzechu, w zetknięciu się z grzechem, czyli z czymś, co się sprzeciwia miłości, czymś, co rani Boga w samo serce, ta miłość pozostaje miłością. Nie zamienia się w niechęć, nie zamienia się w nienawiść czy w pogardę, ani w obojętność, ale miłość Boga pozostaje miłością, nawet w obliczu największego grzechu. Nie ma takiego grzechu, który by zniweczył miłość Boga. Jest tak ona wielka. Jest tak dlatego, że Bóg jest Bogiem. Tutaj dopiero widzimy Jego ogrom, Jego moc, Jego potęgę i wspaniałość. I miłosierdzie to jest właśnie miłość w obliczu grzechu, w obliczu zła. Miłość, która się nie cofa. Ale miłosierdzie nie jest takim przygłaskaniem grzechu. Nie jest też schowaniem głowy w piasek, udaniem, że się nic nie widzi. Czasami, kiedy w szkole czy na jakimś wyjeździe są trudne dzieci, wychowawca sobie nie radzi, ma taką pokusę, żeby udawać, że nie widzi, kiedy te dzieci zaczynają psocić. Odwraca się. Spotkałem się z tym wiele razy. Otóż Pan Bóg tak nie robi. Pan Bóg nie udaje, że nie widzi naszego grzechu, naszego zła. Ale cały czas nas kocha. To jest właśnie miłosierdzie. Wobec tego rodzi się pytanie, jak to miłosierdzie się przejawia? W jaki sposób Bóg nam okazuje swoją miłość właśnie w tych trudnych sytuacjach, kiedy grzeszymy, kiedy Go zdradzamy, kiedy robimy jakiś błąd? Co to znaczy, że On kocha nas wtedy? I teraz wrócę do tej sytuacji z zeszłego tygodnia. Kiedy zacząłem mówić o miłosierdziu, kiedy podałem temat, kiedy padało dokładnie słowo miłosierdzie, wtedy zaczęła się burza z piorunami. Odmawialiśmy, tak jak dzisiaj w Ludźmierzu, dziesiątek różańca. Prosiliśmy Pana Boga właśnie o miłosierdzie dla nas. Zaczął po mszy świętej padać drobny deszcz, który troszkę się wzmagał z chwili na chwilę, ale w trakcie naszej modlitwy, w trakcie tego różańca, deszcz przybrał na sile i stał się już dosyć uciążliwy. Także niektórzy powoli zaczęli się wycofywać. A potem, kiedy się zaczęła konferencja, uderzył jeden piorun, potem drugi, potem zaczął padać grad. Została tylko niewielka grupka. Przyznam się szczerze, że byłem trochę zdezorientowany, co robić. Czy przerwać tą konferencję, ale tak sobie pomyślałem, co to byłby za znak zacząć mówić o miłosierdziu, które wszystko przewyższa, no i oto przychodzi deszcz, przychodzi burza, grad, no i trzeba się wycofać. Jest to jakaś sprzeczność. Rozumiecie, co mam na myśli? Prawda? No znaczyłoby to, że są takie sytuacje, właśnie burza, pioruny, grad, deszcz, czy jakiś zmoknięty, kiedy trzeba sobie powiedzieć, no nie, tutaj tego za wiele. Skończmy z tą teorią, z tym gadaniem, trzeba się ewakuować. Miłosierdzie miłosierdziem, ale trzeba się ewakuować. To jest chyba, myślę, że klucz do tego tematu miłosierdzia Bożego. Jest taka pokusa, że miłosierdzie możemy rozumieć w taki sposób, w jakiś taki cukierkowy, naiwny. Tak jak to słyszeliśmy ostatnio i przy okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które były w Polsce niedawno, później kilka razy, tą znaną nam wszystkim chyba przyśpiewkę ze stadionu, kiedy była kolejna porażka. Pamiętacie, co śpiewano wtedy? Nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało. Było tak? To nie jest Boże miłosierdzie. Pan Bóg nie patrzy na porażkę czy na zło w taki sposób. Słuchaj, nic się nie stało, nie ma problemu. Dlatego, jeżeli są pioruny, jeżeli pada deszcz, nawet grad, człowiek się czuje niekomfortowo, jest jakieś cierpienie, niewygoda, musimy sobie zdać sprawę, że zło ma swoje skutki. Dzisiaj tak się wydaje, że świat mówi nam co innego, że można być bezkarnym. Można robić zło. Wielu ludzi chlubi się grzechem, złem. Zobaczcie, nic z tego nie wynika. Tak można. I mają wielu naśladowców. Ale Pismo Święte mówi nam, że jest inaczej. Zło ma swoje skutki. Grzech ma swoje skutki. Dlaczego tak jest? Bo Pan Bóg nas stworzył skierowanych ku dobru, ku sobie. I kiedy człowiek odwraca się w drugą stronę, niweczy Boży plan, psuje Boże dzieło. Kiedy najemy się jakichś niedojrzałych owoców, boli nas brzuch. Nikt się temu nie dziwi. Nikt nie obwinia Pana Boga. Panie Boże, no jak to? Jaki Ty jesteś niesprawiedliwy, niedobry? Jaki nie jesteś miłosierny? Dlaczego mnie ten brzuch boli? Bo zjadłeś kwaśne jabłko. Bo zjadłeś coś innego. Coś, czego nie powinieneś jeść, co Ci szkodzi. Czasem mamy różnego typu uczulenia, alergie, wiemy, że czegoś nie można jeść, ale z łakomstwa to zjemy. I są potem skutki. To nie jest wina Pana Boga. To są skutki naszego błędu, czasem właśnie nawet grzechu. Wobec zła, wobec grzechu nie można śpiewać: chłopaki, nic się nie stało, bo się właśnie stało. Stało się zło. Dzisiaj ksiądz biskup nawiązał do sceny, kiedy małe dzieci podczas przygotowania darów przyniosły do ołtarza piękny łańcuch złożony z figurek ludzkich, no ale niestety ten łańcuch w pewnym momencie pękł. Dzieci to przeżywały, że wspólnota została rozbita jedność. To jest właśnie jeden z podstawowych skutków grzechu, naszego zamknięcia się na Boga. Rozbicie wspólnoty, rozbicie jedności. Tam, gdzie jest podział, tam, gdzie jest niezgoda, tam, gdzie są kłótnie, tam, jak mówi Pismo Święte, jest obecny duch tego świata. A tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest zgoda, miłość, pojednanie, przebaczenie, łaskawość. Kiedy ludzie budowali wielką wieżę, wieżę Babel, w swojej pysze chcieli dosięgnąć Boga, ale jednocześnie zapominając o Bogu, odrzucając Go, skutek był taki, że pomieszały się ich języki. Wcześniej byli jednością, budowali razem, mogli osiągnąć wspaniałe rezultaty. Pycha sprawiła, że zaczęli się ze sobą kłócić i to dzieło zostało niedokończone. A z kolei, kiedy wstępuje na apostołów, na uczniów w Wieczerniku Duch Święty, tworzy z nich wspólnotę. Wszyscy zaczynają rozumieć się nawzajem, chociaż mówią różnymi językami. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest miłość, tam jest wspólnota. Często może dziwimy się, dlaczego w naszych rodzinach nie ma jedności, w naszej wspólnocie nie ma jedności, w naszej ojczyźnie nie ma jedności. Skąd się to bierze? Jest to owoc grzechu. Moi drodzy, ale właśnie mając w świadomości ten realizm związany z grzechem, z jego złem, musimy z mocą powtórzyć to, o czym napisał święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście. Jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Pan Bóg ma ukrytą moc, potęgę, jakąś niesamowitą moc, aby zniweczyć grzech. Jan Paweł II napisał, że to Boże miłosierdzie sięga od środka do naszego serca, do samego korzenia nieprawości i kieruje duszę ku nawróceniu, aby ją odkupić i skłonić do pojednania. Czy Pan Bóg ma taką moc, żeby dotknąć naszego serca od środka, mojego serca, serca mojego bliźniego, serca tego, z kim się pokłóciłem, serca mojego wroga, serca tego, kogo zraniłem. Bóg potrafi dotknąć serca od środka tak, żeby ludzie sobie podali rękę. I tego nikt inny nie może zrobić, tylko Bóg to robi. I to jest znak Bożego działania. Ale jest jeden warunek, żeby Bóg mógł to uczynić. Trzeba wejść na drogę nawrócenia. Musi być w naszym sercu skrucha. Trzeba się zwrócić do Boga. Panie Boże, Ty mnie ratuj. Dlaczego mamy się zwrócić do Boga? Dlaczego prosić Go o ratunek? Właśnie dlatego, że On nigdy nie przestaje być miłością. A skąd wiemy, że Bóg nigdy nie przestaje być miłością? Dlatego, że powiedział nam o tym Jezus Chrystus, Syn Boży, powiedział nam swoim słowem i swoim życiem. Jeżeli ktoś to odkryje, że Bóg go kocha mimo wszystko, zawsze, taki człowiek nigdy nie zwątpi. Nawet jak będą największe pioruny biły, nawet jak będzie największa burza, która będzie skutkiem jego błędów, jego grzechów. Jeżeli inni będą go palcem wytykać, ten człowiek nie straci ducha, bo będzie wiedział jedną najważniejszą rzecz. Jest ktoś, kto mnie kocha, kto mnie zawsze będzie kochać, nigdy mnie nie zostawi. To jest mój Ojciec w niebie. Na tym polega ojcostwo, na tym polega miłość ojcowska. Nigdy cię nie zostawię. Nigdy nie dopuszczę, żebyś się zagubił. Jezus jest tym pasterzem, który cały czas szuka tej jednej owcy, która się zagubiła, która gdzieś tam się zaplątała w krzaki. Z radością bierze ją na ramiona, kiedy ją znajdzie. To jest właśnie miłość ojcowska. I ta miłość jest dla nas źródłem nadziei. To znaczy, ta miłość jest mocą, która zwycięża grzech i sprawia, że człowiek chce się nawrócić. Chcieć się nawrócić. Nikt tego za nas nie zrobi. Tego nie zrobi się ani krzykiem, tego nie zrobi się przez jakimś podstępem, manipulacją. To musi być we mnie, w moim sercu. Chcę się nawrócić, Panie, chcę być inny. I wiem, że Ty mi pomożesz, bo mnie kochasz. Ty mnie nigdy nie odrzucasz. Tylko miłość jest tym bodźcem, który nas prowadzi do zmiany życia. Tylko miłość. Naprawdę niczego więcej nie potrzebujemy, tylko miłości. Kiedy do domu faryzeusza Szymona przyszła kobieta grzeszna, przyszła dlatego, że usłyszała, że jest tam Jezus. Kobieta, którą gardziło całe miasto, zaczęła swoimi łzami obmywać stopy Jezusa, całowała te stopy, ocierała swoimi włosami. Jest to gest wielkiej czułości, delikatności. Gest, który jest wyrazem miłości, który jest odpowiedzią na miłość. Jest to taki dialog miłości. Ta kobieta musiała mieć przekonanie, że Jezus ją kocha. Właśnie dlatego przyszła do Niego. Chociaż była grzesznicą, chociaż faryzeusz się zgorszył. Dlaczego ona go dotyka? Czy on nie wie, kim ona jest? Ale ta kobieta jakoś intuicyjnie, podświadomie wiedziała, czuła, że Jezus jej nie odrzuca, że ją kocha. I rzeczywiście Jezus powiedział: odpuszczają ci się twoje grzechy. Bo bardzo umiłowała. Moi drodzy, to miłość zmienia świat. Miłosierdzie zmienia świat. Cieszymy się wszyscy z tego, że księża biskupi zatwierdzili statut naszego ruchu. Może czujemy, że oto w żagle naszego życia zaczął wiać jakiś nowy wiatr, jakaś nowa moc. I dobrze, że się cieszymy, ale trzeba pamiętać, że Pan Bóg nie pragnie zmiany czy reformy struktur, ale pragnie przemiany serca, czyli nawrócenia. Jeżeli Panu Bogu spodobało się dać nam ten statut, dać nam struktury, to znaczy, że również, jeżeli tylko będziemy chcieli, da nam łaskę do nawrócenia serca, do przemiany serca, ale to już od nas zależy. Tego Pan Bóg nam nie narzuci. Jan Paweł II w adhortacji o pojednaniu i pokucie, Reconciliatio et Penitentia, w 16 punkcie, napisał takie oto słowa. Na dnie każdej sytuacji grzechu znajdują się zawsze osoby, które ten grzech popełniają. Gdy dana sytuacja może być zmieniona pod względem strukturalnym i instytucjonalnym, to w rzeczywistości taka zmiana okazuje się niepełna, krótkotrwała, a w ostateczności daremna i nieskuteczna, i nawet przynosząca odwrotny skutek, jeśli nie towarzyszy jej nawrócenie osób bezpośrednio czy pośrednio za tę sytuację odpowiedzialnych. I są to słowa, które stosują się do każdego wymiaru naszego życia. Do tego życia tak bardzo osobistego, kontaktu z najbliższymi. Zobaczmy, jak trudno jest po kłótni małżeńskiej podać sobie ręce, przebaczyć sobie. Nie wystarczy tego tak zewnętrznie przygładzić, przyklepać, udać wobec sąsiadów, wobec rodziny, że wszystko jest w porządku, kiedy w sercu jest gdzieś zadra ukryta. Podobnie w szerszym wymiarze, wspólnotowym czy społecznym, nie wystarczy zrobić dobrą minę, nie wystarczy o czymś po prostu nie mówić, nie wystarczy zmienić jakąś etykietkę, nazwę, ubrać się inaczej, żeby nastąpiła prawdziwa zmiana, musi nastąpić nawrócenie serca. Papież napisał, że jeśli nie będzie tego nawrócenia, to ta zewnętrzna zmiana może okazać się niepełna, krótkotrwała, daremna i nieskuteczna, a nawet przynosząca odwrotny skutek. Właśnie Jezus chce nam okazać miłosierdzie, da nam tego dowód. Zobaczcie, Pan Bóg wszystko może. Uśmiecha się do nas życzliwie, podaje nam rękę, chce naszego rozwoju. Otwiera nam drzwi, które się wydawały zamknięte. Ale to wszystko jest zaproszeniem, żebyśmy uwierzyli w to, że razem z Nim możemy tutaj w środku, w naszym sercu coś zmienić. Mogą się otworzyć drzwi, które się wydają całkowicie zamknięte, zablokowane, zardzewiałe. Czegoś może nie potrafię zapomnieć, nie potrafię przebaczyć, nie potrafię komuś ręki podać. Mówię sobie, no nie, na pewno to jest niemożliwe. Jezus właśnie tutaj u stóp Matki Bożej chce, żebyśmy uwierzyli, że Jego miłosierdzie jest potężniejsze niż każdy grzech. Czym się objawia brak wiary w miłosierdzie? Takim najlepszym, najprostszym wyznacznikiem, który od razu mówi, że nie mamy wiary, jest smutek, jest zwątpienie, jest narzekanie. A najgorzej, kiedy jeszcze to zwątpienie, ten smutek, takie czarne, czarne spojrzenie, czarne myśli rozsiewamy dookoła siebie. Z tego nic nie będzie. To nie ma sensu. Koniec. I też no, na każdej płaszczyźnie naszego życia ma, czy może mieć to miejsce. Jedną z najgorszych pokus diabła jest kuszenie nas do zwątpienia, a potem do rozpaczy. Otóż z takimi pokusami nie walczy się wprost. Nie walczy się główkowaniem, rozumowaniem. Trzeba przyjść tak jak dziecko do Pana Jezusa. Małe, bezradne dziecko, Panie, pomóż mi. Potrzebuję Ciebie. I chcę Ci ufać. Chcę Ci zawsze ufać. W XVII wieku rozpowszechniła się herezja jansenizmu. Była to postawa duchowa, która preferowała smutek. Człowiek smutny pomyśli ciągle o swoim złu. O tym, że jest grzeszny, że obraził Boga. Przypomina sobie różne swoje grzechy, a do Komunii Świętej tylko wtedy może podejść, kiedy ze wszystkim sobie już da radę. Czyli nigdy tak naprawdę. Ta herezja pojawiła się wśród elit duchowych tego wieku, ale została potępiona przez Kościół. Bo to nie smutek nas leczy, ale Bóg nas leczy. A kiedy wiemy, że Bóg jest moim Ojcem, a jestem Jego dzieckiem, że On mnie zawsze kocha, że taki człowiek nigdy nie jest smutny, nie może być smutny. Jeżeli jest smutny, to znaczy, że przestał wierzyć, że ma Ojca. I się szczególnie wtedy, kiedy powinna mi się noga i przypominam sobie, że jest Ojciec, który na mnie czeka, który mnie szuka. To jest ogromna radość. I dlatego święci radzą, żeby po upadku, nawet małym, ale też dużym, bardzo dużym może, od razu skierować swoje serce ku Bogu. Od razu. Albo łatwiej jest do Marii, a przez nią do Boga. Nie czekać, nie grzebać się w złu, ale od razu przyjść do Jezusa. Panie, zraniłem Cię, ale teraz u Twoich stóp szukam pomocy. Prorok Izajasz napisał, mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. To jest pokusa diabła. A Bóg odpowiada, czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Tak mówi do nas Bóg. Kocha nas czule i myśli najczulsza matka. Nigdy o nas nie zapomni. Nawet jak najbardziej pobłądzimy. Właśnie tutaj tkwi różnica między tym, co stało się z Judaszem, a tym, co stało się ze świętym Piotrem. Zobaczmy. Judasz wyraźnie zobaczył swój grzech. Jakby ten grzech stanął przed nim twarzą w twarz. Nie miał wyjścia. Widział go wyraźnie. Zostało mu to wprost powiedziane przez wydarzenia. I Judasz uznał, że źle zrobił. Przyznał się do tego. Przyszedł do starszyzny żydowskiej, rzucił im pod nogi te 30 srebrników, które dostał od nich. Przyznał się do grzechu. Uznał go, wyznał winę, nawet zadośćuczynił, ale jednak to go nie uratowało. W tym jeszcze nie ma mocy, która potrafi przemienić serce, dokonać nawrócenia. Gdzie ta moc się ukrywa? Moc, która potrafi grzesznika podnieść ku Bogu, przywrócić mu życie, tak jak to się stało z Piotrem. Piotr, który się zaparł Jezusa, jakiś czas potem słyszy od Jezusa słowa, czy mnie miłujesz, Piotrze? I odpowiada Jezusowi, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Co takiego się stało, że ten, który zdradził, mówi, przecież Panie, wiesz, że Cię kocham. Przecież nie oszukiwał Pana Jezusa, mówi to z przekonania. I Jezus odpowiada mu, paś baranki moje. Otóż to, czego doświadczył Piotr, a czego nie doświadczył Judasz, to jest pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedź na to spojrzenie. Odpowiedź, która jest wiarą w miłość. Właśnie tego zabrakło Judaszowi. Wiary w miłość. Żeby też tego nam nie zabrakło. Bo czasem jest tak trudno uwierzyć w miłość. Właśnie wtedy, kiedy odczuwamy na sobie skutki grzechu. Spowiedź jedna nas z Bogiem, ale uczy nas Kościół, spowiedź nie usuwa skutków doczesnych grzechu. Cierpienia, rozbicia, niezgody, jakiejś może choroby nawet, czy śmierci. Spowiedź nie usuwa skutków naszych błędów. Często uderza to w nas bardzo mocno. Może potem całe życie się ciągnie za nami. Czy co zrobić, kiedy biją pioruny, kiedy pada grad? Jak wtedy uwierzyć w miłość? No właśnie, to nie jest proste. To wymaga heroizmu, to wymaga jakiegoś szaleństwa. Można powiedzieć, Maryja jest wielką pomocą, którą nam Jezus daje. Matka. Uwierzyć w miłość matki. Czyż jest coś bardziej naturalnego niż miłość matki? Można by rzec, kiedy pada deszcz czy grad, kiedy mamy obok Maryję, to tak jakbyśmy stali pod dachem. Dużo mniej odczuwamy skutki naszego zła, naszych grzechów, bo ona nas chroni płaszczem swojej miłości. Dlatego tak, kto się trzyma Maryi, nigdy nie zwątpi. Zawsze będzie ufał, zawsze będzie wierzył w miłość Ojca. Moi drodzy, czasem jest tak, że dotykają nas różne bolesne sytuacje, chociaż wydaje się nam, że nic złego nie zrobiliśmy. Ani nikogo nie oszukałem, ani nie okradłem, nikogo nie obgadałem, nie zrobiłem jakiejś większej krzywdy. A tutaj przychodzi jakieś doświadczenie, jakaś próba, jakieś cierpienie i człowiek staje wtedy przed Bogiem z takimi rozłożonymi rękami. Panie, dlaczego? Dlaczego to się stało? Czasami nas może ktoś w ten sposób straszyć Panem Bogiem. Zobacz, z Panem Bogiem trzeba uważać. Otóż, moi drodzy, to nie jest tak. Autor książeczki, z której korzystamy w czasie rekolekcji, cytuje świętego Tomasza z Akwinu. Święty Tomasz, doktor Kościoła, mówi, że największym grzechem, większym niż wszystkie inne, niż morderstwo, niż cudzołóstwo. Więc zobaczmy, jakie te kategorie wchodzą w grę. Największym grzechem jest pycha. Kiedyś jeden z karmelitów, taki staruszek, ojciec zakonny, kiedy z nim rozmawiałem, powiedział mi: widzisz, diabeł nie ma ciała. Dlatego diabeł nie odczuwa takich pokus, jakich my odczuwamy. Nie ma w nim łakomstwa, nie ma w nim chciwości, nie ma pożądliwości. Ale jest taki grzech, który odczuwa, taka pokusa, którą odczuwa on i my. A to jest właśnie pycha. Pycha to jest grzech diabelski, najgorszy grzech. Pycha, która polega na tym, że człowiek na początku myśli sobie, że da sobie radę bez Boga, a jako drugi krok Boga odrzuca, walczy z Bogiem, staje się przeciwnikiem Boga. Ta pycha, która często jest bardzo zamaskowana, o tym już wiele razy słyszeliśmy w katechezach, w naszym ruchu, jest jak góra lodowa, widać mały wierzchołek, a pod taflą morza kryje się ogromna, niewidoczna bryła lodu, która potrafi nawet strzaskać wielki, wspaniały statek, jakim był Titanic. Była niewidoczna, ukryta pod wodą. Właśnie ta góra lodowa pychy czasem może też strzaskać statek naszego życia. Jeżeli dzieją się w naszym życiu jakieś trudne wydarzenia, zapytajmy się w sercu, czy to nie jest owoc pychy? Czy to nie jest skutek pychy? Nie ma skutku bez przyczyny. Jeżeli coś takiego się dzieje, wtedy idźmy krok dalej. Panie, Ty chcesz mnie nawrócić. Nawróć moje serce z tej pychy, której może jeszcze nie widzę nawet. nie widzę tego, że jestem chory, ale patrzę, na ręku jakaś wysypka wystąpiła, coś jest nie tak. Głowa mnie boli, źle się czuję. Idziemy wtedy do lekarza, żeby zobaczyć, skąd się to wzięło, jaka jest przyczyna. Pan Bóg właśnie najbardziej pragnie naszej pokory. Dzieciństwo, bycie dzieckiem Bożym, to jest pokora. Przyjęcie Maryi za matkę, to jest pokora. Ten, kto mówi, że nie potrzebuje Maryi, że Maryja mu przeszkadza, zasłania Jezusa, zwykle tak mówi, dlatego, że nie potrafi się upokorzyć przed tą prostą izraelską dziewczyną, którą Bóg wyniósł na królową nieba i ziemi. Właśnie często pycha jest tutaj przeszkodą. Ale jeżeli jesteśmy dziećmi Maryi, jeżeli wierzymy w jej miłość, to jest najprostsza, najkrótsza droga do pokory. Wiara w miłosierdzie Boże, która prowadzi do nawrócenia, do przemiany życia, ma jeszcze jeden niezwykły skutek. Mianowicie jest to tajemnica, o której mówi Pismo Święte, o której mówi katechizm Kościoła katolickiego. Bóg dopuszcza zło, szanując wolność swego stworzenia i w sposób tajemniczy potrafi wyprowadzić z niego dobro. Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg w nadmiarze swej łaski wyprowadził największe dobro, uwielbienie Chrystusa i nasze odkupienie. I to jest, moi drodzy, istota rzeczy. Kiedy uwierzymy w miłość Boga, kiedy pozwolimy się dotknąć Jego miłosierdzia, kiedy przyjmiemy Maryję za naszą matkę, Bóg potrafi nawet z największego zła wyprowadzić dobro. Nie ma takiego zła, z którym sobie Bóg nie poradzi. Dlatego chrześcijanin jest zawsze radosny, ma zawsze nadzieję, nawet jak biją pioruny, jak pada grad i deszcz. Ufam, że Jezus chce zawsze mojego dobra, że Maryja zawsze mnie kocha i prowadzi ku dobru. Oczywiście jest kwestia, jak to dobro rozumieć. Bogu chodzi przede wszystkim o nasze życie wieczne, o nasze zbawienie. Chodzi o czyste serce. Serce, które jest przede wszystkim wolne od pychy. Może właśnie coś się musi stać. Pan Bóg dopuszcza, że zrobiłem jakiś grzech, jakiś błąd. Dopuszcza, że pojawiły się skutki tego grzechu, tak jak w przypadku syna marnotrawnego, który musiał paść świnie. To wszystko Bóg dopuszcza, abym uświadomił sobie, ile jest może we mnie pychy, ile jest sprzeciwu wobec Boga, jak bardzo się muszę zmienić właśnie pod tym względem, jak bardzo ten najgorszy z grzechów mnie niszczy. Tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy bardzo ważnej, mianowicie Pan Bóg nigdy nie pragnie zła ani grzechu. I mówi katechizm, zło nigdy nie staje się dobrem. Zło jest zawsze złem. I można iść drogą dzieciństwa Bożego, drogą pokory, drogą uniżenia, bez grzechu, bez cierpienia. Można, bo taką drogą szła Maryja. A skoro ona jest naszą matką, skoro mamy udział w jej dobrach duchowych, to i my możemy iść taką drogą. I Bóg chce, żebyśmy taką drogą szli. Ale nawet jeżeli się pogubimy, jeżeli nam się poplącze życie, nigdy nie jest za późno. Nigdy nie ma ostatecznej porażki. Święta Teresa napisała do swojej siostry: teraz nie pragnę już niczego więcej, jak tylko do szaleństwa kochać Jezusa. Mogę dziś powtarzać słowa pieśni duchowej naszego Ojca, świętego Jana od Krzyża. Odkąd jej doświadczyłam, miłość jest tak potężna w działaniu, że potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, z dobrego i złego, i przemienić moją duszę w siebie. Matko droga, jak słodka jest droga miłości. To prawda, że można ciężko upaść, można popełniać niewierności, ale miłość, która potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść, w mgnieniu oka zniweczy wszystko, co nie podoba się Jezusowi, pozostawiając na dnie serca jedynie pokorę i głęboki pokój. Moi drodzy, my też pójdźmy drogą miłości, nie wahajmy się. Na tę drogę nas zaprasza Maryja. Miłość, która na nas czeka, która chce przemienić nas w siebie, która potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, z dobrego i złego. Potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść. Potrafi w jednej chwili, w mgnieniu oka, zniweczyć wszystko, co nie podoba się Jezusowi. Niech taka miłość będzie naszą drogą i niech ta radość, którą wszyscy przeżywamy, że księża biskupi zatwierdzili nas statut, niech to będzie dla nas dowód, że dla Boga wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tak jak to powiedział święty Paweł, Bóg z tymi, którzy Go miłują, we wszystkim współdziała dla ich dobra. Amen.